Witam wszystkich bardzo serdecznie, nie przeciągając. Może otwórzmy Psalm 34, werset 22. Pan odkupi duszę swoich sług i nie będą zniszczeni ci, którzy Mu ufają. Pewność i zaufanie w tym wersecie brzmi tak. Pewien nawrócony człowiek po kilku miesiącach po swoim nawróceniu miał pewien dylemat. Pracował w dużej firmie, miał zadanie do wykonania. Chodząc po korytarzu miał dylemat. Jestem zbawiony czy zgubiony? Chodził po tej firmie, robił różne rzeczy, nie był skupiony na pracy, ale gnębiło go jedno pytanie. Zgubiony czy zbawiony? Był on ewangelistą i jako kolporter pojechał, mieszkał w Kanadzie, jest to fakt autentyczny, nie zmyślam. Pojechał z pełnym plecakiem Biblii, przemierzał w Kanadzie przepiękne miejsca, nie widział tego, miał pytanie. Jestem zgubiony czy zbawiony? Nic nie kołatało jego głowy, tylko to pytanie. Zadał pytanie, panie, jestem zgubiony czy zbawiony? Daj mi odpowiedź. Jeśli jestem zgubiony, daj znać, abym został zbawiony. Jeśli jestem zbawiony, podziękuję Ci i będę Cię wielbić. Żeby to było jasne, to był nawrócony człowiek. To nie jest, że nie nawrócony. I nurtowało go to, myślę, że z tego, co czytałem o nim, około pół roku. Kiedy wrócił z tego wyjazdu, cały czas to pytanie nie dawało mu spokoju. Przyjechał i postanowił iść do kościoła, żeby być może pastor będzie mówił coś na ten temat. I rozwiąże jego problem, pytanie, które go nurtowało. I poszedł i faktycznie pastor w tym dniu mówił o zbawiającej wierze, prawda? Mówił, on bardzo uważnie słuchał i po nabożeństwie wyszedł i dalej miał pytanie. Dlaczego? Mówił o wierze ten pastor. On nadal miał pytanie w głowie. Dlaczego tak się dzieje? Czyż pastor powtarzał, mówił Ewangelię, mówił, wierz Pana Jezusa, a będziesz zbawiony. Więc czym był jego problem? Czego nie wiedział? A było ciągle to pytanie, jestem zbawiony czy zgubiony? Ja też takie pytanie miałem. Też długi czas. Czy kaznodzieja powiedział coś, co nie mógłby uwierzyć? Powiedział wszystko. Powiedział Ewangelię. Więc na czym polegał problem? On od dzieciństwa wierzył, ale i cały świat wierzy, prawda? Mówił taką rzecz ten człowiek, że nawet w jego mieście każdy z tego miasta uważał się za wierzącego. Nie? Byli tam alkoholicy, kłamcy, ludzie wierzący, którzy mówili niecenzurowane słowa. I oni, każdy z nich coś wierzył. Przyznawali się, że wierzą w coś, prawda? Więcej, wierzyli w prawdziwość Słowa Bożego. Wierzyli w Boga, wierzyli w Jezusa. I na całym świecie jest wielu ludzi, którzy wierzą w Boga, wierzą w Jezusa Chrystusa, wiedzą o Nim, wiedzą o tym, co wykonał na krzyżu, ale nie są zbawieni. Ale nie są zbawieni. I ten człowiek zadał sobie pytanie. Jeśli miliony ludzi wierzą w Chrystusa, a nie są chrześcijanami, co to znaczy? Co to znaczy? Zgubieni czy zbawieni, prawda? I kiedy był u królowej Marii w Kanadzie, bo on był Kanadyjczykiem, już był Kanadyjczykiem, bo już nie żyje, trafił na książeczkę, gość nazywał się Cutting, Pewność i radość zbawienia. Czytając tą książkę, to była książka mówiąca o nawróceniu i o tym, jak żyć z Panem, pierzchnęły wszystkie jego wątpliwości. Miał radość i był przekonany. Co się stało? To był jeden z największych ewangelistów. Żył 97 lat. Był misjonarzem. Wydał 35 książek. Napisał 1200 wierszy i pieśni chwalących Pana. 12 tysięcy kazań miał. Dużo. I był Bożym człowiekiem. On był w Polsce w 1939 roku. Bracia, którzy byli na spotkaniu z nim, byli pod wrażeniem pełni ducha, jaką był ten człowiek. Ale w jego życiu było pytanie, zbawiony czy zgubiony? Było pytanie. I on chciał tej odpowiedzi. I chciałbym pokazać trzy kroki, które mówią nam o drodze do zbawienia. Trzy kroki. Są trzy. Pierwsze dwa nie zbawią, ale bez tych dwóch nie możesz zrobić trzeciego. Nie? Pierwsze dwa nie zbawią, ale bez tych dwóch nie możesz zrobić trzeciego. Otwórzmy list do Rzymian, 10 werset. Otwórzmy list do Rzymian, 10 rozdział, przepraszam Was bardzo. 10 rozdział, 14 werset. Znamy to wszystko. Jakże więc będą wzywać tego, w którego nie uwierzyli, a jak uwierzą w tego, o którym nie słyszeli, a jak usłyszą bez kaznodziei? Czyli co? Musi być ktoś, kto powie o tym zbawieniu. Musisz to usłyszeć. I to jest zadanie chrześcijan, aby głosić, aby mówić. Gdziekolwiek jesteś, masz możliwość mówić, bo ludzie są zgubieni, a my mamy dać im nadzieję. I to jest pierwszy krok, najzwyczajniej usłyszeć, czyli słuchać. Usłyszeć. Wiara jest czego? Ze słuchania, nie? I żebyś uwierzył, musisz usłyszeć, dlatego tyle ludzi, tylu misjonarzy jeździ po całym świecie w różne zakamarki, aby głosić Słowo Boże. I teraz otwórzmy jeszcze Marka, 13 rozdział. Ewangelia Marka, 13 rozdział. 13 rozdział. 10 werset. To akurat jest z kontekstu o przyjściu Pana, ale jest to ważne. A Ewangelia musi być najpierw głoszona wszystkim narodom, czyli wtedy przyjdzie Pan. Czyli Ewangelia musi być głoszona. Mamy głosić. Ma trafić wszędzie. Jak trafi wszędzie, to wtedy przyjdzie Pan. I to jest słowo, które mówi, potwierdza. Czyli Ewangelia nie, że może być głoszona, ale musi być głoszona. I robione jest to na różne sposoby. Brat Heniu Dedo ma głos Ewangelii, bardzo fajne radio, są aplikacje, wszystko w tym. Można dużo rzeczy usłyszeć na temat zbawienia. Czyli aby poganie mogli uwierzyć, muszą co usłyszeć. Drugi krok. Wierzyć. Tak? Co to znaczy wierzyć? Wierzyć to znaczy zgodzić się na coś w myśli. Tak? Uwierzyłeś i musisz się na to zgodzić. To jest wierzyć. Jeśli usłyszeliśmy Ewangelię i zgodziliśmy się z prawdą, to znaczy, że wierzymy. Ale jest jedna ważna rzecz. Jeszcze nie jesteś zbawiony. I tu zdziwienie się pojawia, nie? Uwierzyłeś? I teraz pytanie, co dalej? Ja też byłem zaskoczony, ale rozwiązał ten człowiek moje wątpliwości. Był pewien czas, kiedy tłumaczono Księgę Króla Jakuba. To jest jedna z wierniejszych przekładów, tak? Zgadza się? Jest jeden z wierniejszych przekładów i kiedy tłumaczono Stary Testament, ja nie lubię o tych rzeczach mówić, ale chciałbym tylko nakreślić, o co chodziło w tym wszystkim. Dlaczego takie zamieszanie wyszło ze słowem wierzyć, żeby ludzie mieli kontekst, co się wiąże z wiarą, bo o to chodzi. Było słowo w języku hebrajskim albo aramejskim, teraz nie powiem dokładnie, które ci, którzy tłumaczyli, pisali jako ufać, zaufać, tak? Zaufać. I długo szukali i to słowo też w Nowym Testamencie, kiedy tłumaczyli, poczekaj, żebym się nie zakręcił. Aha. I teraz znaleźli to samo słowo, to było słowo zaufać, przetłumaczyli to na angielski i teraz tłumacząc Nowy Testament, znaleźli to samo słowo, ale w brzmieniu greckim i ten brat po tylu latach studiów, po 40 latach studiów stwierdził, jak to się stało, bo to stało się kwestią sporną w wielu rzeczach i to jest to, co nie powinniśmy robić, kłócić się o słowa. W brzmieniu greckim nie wiadomo, dlaczego bibliści użyli słowa wierzyć. Nie? Użyli słowa wierzyć i zdecydowali, dużo tego jest w Ewangelii Jana i w listach. I teraz słowo wierzyć związane jest z procesem myślowym. Nie? Czyli ja muszę to zaakceptować. Z intelektem. Ja mogę wierzyć we wszystko, co jest napisane w Piśmie Świętym, we wszystko, co jest powiedziane o Jezusie Chrystusie, a jednak nie być zbawionym. Prawda? Może tak się stać? Ja byłem katolikiem. Kupę lat. Wiedziałem, że jest Bóg. Wiedziałem, że jest Jezus Chrystus. I wierzyłem w to, jak najbardziej, ale nie byłem zbawiony. Dlaczego? No? Dziwne, nie? Nie rozkminiałem tego nigdy, ale zacząłem to rozkminiać. Otwórzmy Jakuba drugi rozdział. Jakuba drugi rozdział. 19 werset. Jeżeli się kłócicie z tym, co ja teraz mówię, to co mówi Słowo Boże. A macie prawo. 19 werset, drugi rozdział. Ty wierzysz, że jest jeden Bóg i dobrze czynisz. Demony także wierzą i drżą. Wierzą demony, a są zbawione? No co? Jest tak czy nie? Mam rację? I drżą. Nie jeden chrześcijanin tak nie drży przed Bogiem, jak demony drżą. Bo one wiedzą więcej o Jego mocy. I teraz jeszcze wejdźmy w Ewangelię Mateusza, 8 rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. Ewangelia Mateusza, 8 rozdział. 29 werset. Co mówią demony? Tu chodzi o dwóch ludzi, którzy wybiegli z grobowców i demony krzyczały do Jezusa. I zaczęli krzyczeć, cóż my mamy z Tobą, Jezusie, Synu Boży? Przyszedłeś przed czasem dręczyć nas. Czyli co? One nawet wyznały, że to jest Syn Boży. Czyli co? Wierzyły? Wierzyły. I wierzą i nawet przed chwilą nie wątpią. Ale drżą. I to jest tylko, można powiedzieć, ich intelektualna wiedza, tak? Że to jest Syn Boży. Ale nie zrobił jednej rzeczy. Można powiedzieć taką rzecz, i to słyszymy często, że Bóg nas kocha, Bóg jest miłością, przecież Bóg nie może robić takich rzeczy, że jest umarł za każdego z nas. I wiele osób w to wierzy i wierzy to, że Jezus umarł za każdy grzech, za każdego z nas. Wierzą, wiedzą, ale nadal nie są chrześcijanami. Ja tak samo mógłbym powiedzieć. Wierzę w Pana. Wiem, że umarł za mnie na krzyżu i mógłbym nie być chrześcijaninem. I mówiłem to przez wiele lat, przez 40. I potem też miałem jeszcze wątpliwości. Uczynili drugi krok, ale nie zrobili trzeciego. I to jest najważniejszy krok dla każdego chrześcijanina. To, co mówię. Może zrobić pierwszy i drugi, nie robiąc trzeciego, ale bez tych dwóch pierwszych nie zrobisz trzeciego. I można zadać pytanie tego typu. Czy wierzysz, że Jezus narodził się z dziewicy? Wierzymy, nie? Czy wierzysz, że umarł i zmartwychwstał? Wierzymy, tak? Czy wierzysz, że umarł za grzechy? Wierzymy, tak? I to są związane rzeczy z umysłem i z doktryną, prawda? I teraz zadam pytanie. Jakie powinniśmy zadać pytanie? Czy narodziłeś się na nowo? Czy był dzień w Twoim życiu taki, że to, co było, przestało dla Ciebie istnieć, nie było ważne? Że zmieniło się Twoje życie diametralnie o 180 stopni. Czy narodziłeś się na nowo? Drugie rzecz. Czy jesteś zbawiony? Czy przyjąłeś Jezusa? Przyjąłeś Jezusa do swojego życia. To są rzeczy związane z doświadczeniem. Nie tylko z wiedzą. To jest diametralna różnica. Diametralna różnica. I trzeci krok, który bym nazwałbym ufność. To jest trzeci krok związany ze zbawieniem. Można słyszeć, można wierzyć, ale nie być zbawiony. Trzeba jeszcze mieć ufność. I to jest ważna rzecz. Po 350 latach tłumaczenia Księgi Jakuba zweryfikowana została tłumaczenie. Po 350 latach, po 40 latach służby tego brata zweryfikowano i wydano egzemplarz, nie wiem, czy dobrze powiem, bo ja z angielskiego najlepiej mówię rękoma, nie? The New English Bible, nie wiem, tak, Bible, tak? Zostało poprawione i ten brat powiedział jedną fajną rzecz, że przestało to wnosić takie spory w znaczenie słowa wierzyć, bo chodziło o to, żeby wyjaśnić, co znaczy wiara. Można powiedzieć wierzyć, ale nie wyjaśniając tego kontekstu wiary, można być tak, ten brat, który uwierzył, nie do końca przekonany, nie? I teraz otwórzmy Dzieje 16 rozdział. I teraz podam dwa miejsca, gdzie było to samo słowo, a zostało przetłumaczone tak, a nie inaczej. Dzieje 16 rozdział. Dlatego tak ważne jest, aby tłumaczyć, z czym wiąże się wiara. Dzieje apostolskie 16 rozdział. Wszyscy znamy ten werset. 16, 30, 31. Nie? A wyprowadziwszy ich z więzienia, powiedział: panowie, co mam czynić, aby był zbawiony? Znamy to wszyscy? A oni odpowiedzieli: uwierz Pana Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony ty i twój dom. Ile razy to mówimy? Ile razy to mówiłem? A ile razy wyjaśniłeś, co znaczy uwierzyć? No nie. Nie? Nie. I teraz nowe tłumaczenie mówi: złóż wszelką ufność w Panu Jezusie, a będziesz zbawiony. Ma sens? Nie? Ale dlatego tak, ja nie mówię, że to tłumaczenie jest złe, tylko trzeba nakreślić kontekst człowiekowi, który uwierzy, co łączy się z tym słowem wiara. Tak? Ja nie mam nic przeciwko jednemu tłumaczeniu drugiemu, ale chodzi o to, żeby rozwiać wątpliwości w sercu, a wątpliwości mogą się pojawić. Nie? I to nie dotyczy intelektu, tylko dotyczy twojej woli. Twojej i mojej woli. Co z tym zrobimy? Jest wielu, którzy uwierzyli, ale niewielu, którzy zaufali. Można uwierzyć, ale nie ufać kompletnie Panu. Można wierzyć w to, co jest napisane w Słowie Bożym, ale w ogóle tym nie żyć. I nie ufać kompletnie w to, co mówi Słowo Boże i żyć po swojemu. Nie będziesz zbawiony. No sorry. No, na razie tylko zrobiłeś dwie rzeczy. Usłyszałeś, uwierzyłeś, ale za tym nic nie poszło. Nie było tego dnia, kiedy odwróciłeś się od tego, co robiłeś. Ja wiedziałem kiedyś, że jest Jezus. Wiedziałem, że jest Bóg i co z tego? Żyłem. Tak jak chciałem. Nie? A w Starym Testamencie to samo słowo, otwórzmy Psalm 4. Psalm 4. Droga do zbawienia wygląda troszkę inaczej. W Psalmie 4. Przeczytam jeszcze kilka przykładów oprócz tego psalmu, ale tu podał ten człowiek to miejsce. Ufam temu człowiekowi, bo jest niesamowitym, wiernym bratem, robił niesamowitą pracę i nie powinniśmy ufać człowiekowi, ale Słowo Boże mówi wyraźnie o wielu rzeczach. Psalm 4, werset 5. Składajcie ofiary sprawiedliwości i ufajcie Panu. W tym miejscu było to samo słowo, co w Dziejach Apostolskich. I ufajcie Panu. Podam jeszcze inne przysłów. Otwórzmy przysłów, trzeci rozdział. Podam kilka miejsc. Przysłów, trzeci rozdział. Przysłów, trzeci rozdział, piąty werset. Ufaj Panu z całego serca. Nie polegaj na swoim rozumie. Czyli wyłącz to, a zaufaj Panu. Wyłącz rozum, zaufaj Panu. Psalm 42 jeszcze raz, 11 werset. Jest tego mnóstwo. Ja podam kilka przykładów, nie dużo, bo nie starczyłoby mi czasu. Psalm 42, werset 11. Czemu się smucisz, moja duszo? Czemu się we mnie trwożysz? Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go wysławiać, gdyż On jest zbawieniem mego oblicza i moim Bogiem. Kiedy zaufasz, zaufaj Bogu. Wiecie, Izrael chodził po pustyni, nie? Chodził po pustyni. Bóg przed nimi. I teraz słuchajcie, no nie wierzyli w Boga, że jest? Widzieli? Ale nie byli zbawieni. Czemu trasa, która mogła trwać 11 dni, trwała 40 lat i Bóg wytracił ich? Czemu? Bo nie zaufali. Powiedział, pójdziemy w takie miejsce, do takiej ziemi, a oni zobaczyli olbrzymów, się zlękli. Nie zaufali Panu, bo olbrzymi ich przytłoczyły. I dlatego chodzili 40 lat, błądzili po pustyni. 40 lat, a mogli zrobić to w 11 dni. Obietnica by była za życia, a oni musieli umrzeć, żeby następne pokolenie weszło. Trochę różnica, nie? Jeszcze jedna rzecz. Izajasza, 12 rozdział. Przepraszam, 12 rozdział, drugi werset. Teraz uwaga. Kolejność. Oto Bóg jest moim zbawieniem. Zbawiony. I co? Zaufam. Zaufam. I nie będę się lękał. Gdyż Jehowa Bóg jest moją mocą, moją pieśnią i On się stał moim zbawieniem. Ufał. Zaufał. Czyli jest coś w tym wszystkim, prawda? I słowo zaufać oznacza wykluczenie wysiłku. Zaufanie to jest wykluczenie wysiłku. Przykład. Młody chłopiec chce się nauczyć pływać. Pan na pływalni mówi mu: skocz do wody, rozluźnij się, nie napinaj i spokojnie oddychaj. Młody skakuje, spina pod wodę, nie? Więc wyciąga go ratownik, wyciąga go instruktor, mówi: słuchaj, skocz do wody, nie spinaj się, rozluźnij, oddychaj spokojnie, zaufaj wodzie, będziesz pływał. Wskoczy oczywiście, co? Woda, spięcie, idzie na dół. Więc ta osoba mówi do niego: widziałeś statki na morzu? One są cięższe od ciebie, a nie toną. Wskocz do wody, rozluźnij się, zaufaj wodzie, daj jej się unieść. Młody człowiek posłuchał, zrobił to, położył się swobodnie, rozluźnił, wypłynął na wierzch. Wypłynął na wierzch. Jest różnica, prawda? Ale jest jeszcze jedna rzecz. W momencie, kiedy zaufaliśmy, musi przyjść jedna rzecz. Oddanie się Panu. To jest bardzo ważna rzecz. I teraz ten moment musi nadejść, czy tego chcesz, czy nie. Teraz wyobraźcie sobie, dam na scenę taki przykład obrazowy. Są zaręczyny. Młody chłopak klęka przed dziewczyną, daje pierścionek, mówi: kocham cię, chciałbym, żebyś była moją żoną. No i oczywiście koleżanki do niej wieczorem mówią tak: wierzysz mu? No tak. Czy wierzysz, że on będzie cię żywił? No tak. Że będzie się temu opiekował? No wierzę, nie? Czy będzie ci kupował ubrania? Wierzysz w to? No wierzę, nie? No i okej. Okay. Ale przychodzi dzień ślubu. Wiecie, jak wygląda dzień ślubu, nie? Idzie tata z młodą, z panną młodą, w pięknej sukience, wszyscy się przyglądają, stoi pan młody. I co robi tata? Oddaje córkę narzeczonemu, przyszłemu mężowi. Oni stają, duchowny zadaje pytania i on odpowiada: chce, ona odpowiada: chce. I dzieje się najważniejsza rzecz. Ona bierze męża pod rękę i w ufności idzie z nim. Ufa, że to, co mówił, to się stanie. I po jakimś czasie oczywiście koleżanki chcą wiedzieć, nie, jak to się w nich układa. Czasami często tak jest: jak ten twój mąż? No dobra, okej. Okay. I spotykają się i pytają się do niej: no i co? Masz ognisko domowe? No mam. A kocha cię tak kochał? No kocha. A dba o to, żebyście mieli pieniądze na utrzymanie? No dba. A sukienki ci kupuje? No nie wszystkie, jakie bym chciała, ale kupuje mi prezenty, nie? I teraz, co się stało? Kiedy to otrzymała? Kiedy były zaręczyny i uwierzyła, że on ją kocha i chce być jej mężem? Czy kiedy zrobiła krok wiary i poszła z nim? Kiedy to się stało? Kiedy zaufała i poszła za nim. Wtedy to się stało. Drugi krok nie zbawia, ale trzeci musisz wykonać i zaufać Panu na całe życie. We wszystkim. To jest trudne czasami, bo przed oczami mamy różne rzeczy, które nas rozpraszają i pokazują zupełnie inne rzeczy. Jeśli zaufamy, będziemy po prostu posłuszni, prawda? We wszystkim. I stajemy się Jego własnością i to On, kiedy idziemy za Nim, bierze odpowiedzialność na siebie, to On bierze odpowiedzialność na siebie za nasze życie. Kiedy Jemu zaufamy. Nie my, Wtedy On odpowiada za to, co się dzieje w Twoim życiu, ale jeżeli Mu zaufasz. To jest ważna rzecz. Otwórzmy Psalm 37. Psalm 37. Piąty werset. Znamy te wersety. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Czasami mamy wątpliwości, tak próbujemy po swojemu jak chałupnik, nie? A ja teraz spróbuję tak. I z czego wynikają czasami problemy w domu z dziećmi? Czasami rodzice mówią, nie rób tak, rób tak. Nieposłuszeństwo, bo się oparzysz, a dziecko, nie? Jeżeli zaufamy i wierzymy, to On daje gwarancję. Jeszcze 1 Jana, 4 rozdział. 1 Jana, 1 list Jana. Oj, oj, oj. Pa, 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 pa. 1 Jana, 4 rozdział. 18 do 20 wersetu. W miłości nie ma lęku, ale doskonała miłość usuwa lęk. Bo lęk przynosi udrękę, a kto się boi, nie jest doskonały w miłości. My go miłujemy, ponieważ on pierwszy nas umiłował. Jeśli ktoś mówi, miłuje Boga, a nienawidzi swego brata, jest kłamcą. Kto bowiem nie miłuje swego brata, który widzi, jak może miłować Boga, którego nie widzi? I teraz chodzi o miłość. Jeżeli kocham Pana i Mu zaufałem, to ja się nie boję podjąć decyzji tak, jak On mówi. Bo ja Mu ufam. On powiedział, że jest wierny i dochowa. Jak rozpoczął bieg, to go dokończy. Więc jeżeli ja Mu ufam, to On to zrobi. Pytanie, czy ja Mu zaufam? Nie wiem. Teraz jak to wygląda? Znowu przykład. Stoi na plaży ratownik, a gość się topi. Nie? I szamocze się, krzyczy pomocy, pomocy. Pod wodę wpadł, drugi raz wyskakuje nad wodą, szamocze się. Ratownik stoi. Nie? Nic nie robi. W końcu opadł sił. Przestał się szamotać, szedł pod wodę. Ratownik skoczył do wody. Dopiero. Dlaczego? Kiedy wskakujesz do wody i ratujesz człowieka i człowiek się nie podda ratownikowi, jest nikła szansa, że obydwoje z tego wyjdą. Nikła szansa, żeby dwoje z tego wyjdą. Może być sytuacja, że tonący może pogrążyć ratownika. Kiedy się poddaje mu, przestanie się szamotać, wtedy ratownik jest w stanie go wyjąć. Mam pytanie. Czy zaufałeś Panu i przestałeś się szamotać po swojemu w swoim życiu? No. Ja często zadaję to pytanie. Czy zaufałeś Panu i przestałeś szamotać po swojemu w życiu? Jak on ma Ci pomóc, kiedy Ty ciągle próbujesz po swojemu? No, jest tak? Mamy takie wejścia, no bo jesteśmy w tym świecie, tak? Jest tak? Jest tak. Mam problem, mam rozwiązanie, nie? Co ja będę czekał? Ja jestem taki działający szybko, nie? Ratownik tylko jest w stanie Ci pomóc, kiedy przestaniesz się szamotać. On, kiedy przestałeś się wierzgać, poddałeś Jemu, to On Cię zbawił. Ty masz przestać. Kiedy zmieniłeś swoje życie, to wtedy, kiedy zapragnąłeś, żeby miałeś dosyć tego wszystkiego, bo Ty próbowałeś po swojemu walczyć i wyszło to, co wyszło. Ja tak miałem, że później próbowałem i Pan mówi stop. Obojętnie jak bardzo chcesz, ja mam po swojemu. I tak miałem w swoim życiu. Tak jest często. Musisz. Musisz to zrobić. I ufność to też jest działanie. Tak? Ufność związana jest z działaniem, bo jeżeli ufam, to wierzę i działa. I teraz też taki przykład na faktach autentycznych. Był gość, który w 1838 roku nazywał się Charles Blondin, możecie sobie sprawdzić, postanowił przejść na polinie nad wodospadem Niagara. No? Zjechało się mnóstwo ludzi, przeszedł w jedną stronę. I przeszedł na drugą stronę i pyta się takiego pana, czy zaufa mi pan? No tak. Czy przeszedłby pan ze mną na linię na plecach na drugą stronę? Oczywiście. No to proszę. O nie, 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 nie będę narażał swojego życia. Ale był jego impresario, Henryk miał na imię. Mówi: Henryku, ufasz mi? Tak. Czy zgodzi się, żebyś ze mną na plecach przeszedł na drugą stronę? Oczywiście. Poszedł. Przechodzili na drugą stronę i sytuacja stała się taka, że jakiś dowcipniś szarpnął lino. Lina się zakołysała. On mówi: Henryku, trzymaj się za moje plecy, stań jedną nogą na linie. Stanął, powiedział: już nie jesteś Henrykiem, ty jesteś teraz Charles Blondie, wchodzisz na moje plecy. Jeżeli ja się zabujam, ty się zabujasz. Jeżeli ja się obrócę, ty się obrócisz. Nie próbuj robić czegoś po swojemu, łapać równowagi, bo inaczej obydwoje zginiemy. Wszedł na plecy, nie wiadomo jak to się stało, przeszli na drugą stronę. Dlaczego? Bo się zaufał i poddał temu, co on powiedział. To jest wiara, ufność, tak? Zaufanie i do tego wchodzi czyn, tak? Między światem naszym a wiecznością rozciągnięta jest lina. Jest jedna osoba, która może cię przeprowadzić z tego świata do wieczności. I jest jedna osoba, która może to zrobić, jest Jezus Chrystus. Jedna osoba. Nie wiem, czy kto jest zgubiony, kto jest zbawiony. Ja miałem długo dylemat z tym. Długo, bo niewiele rzeczy tłumaczy. I tylko On. Ale możemy wierzyć. Ale oprócz wiary musimy Jemu zaufać. Mam pytanie. Na ile ufamy Mu każdego dnia? We wszystkim. Na ile Mu ufamy? W tym, co mówi Jego Słowo, na rozwiązania nasze, na nasze problemy, na to, co widzimy przed oczami. Apostołowie też przed oczami widzieli burzę i krzyczeli, tak? Panie, my toniemy, a Ty co, śpisz? Może on uważał, że trzeba spać, żeby zobaczyć, jaka jest ich wiara. Nie wiem. Może tak być w naszym życiu. Otwórzmy Psalm 37. Jeszcze raz. Mieliśmy go. Psalm 37. Zamknąłem, jak zwykle. No, tak jest. Psalm 37, werset 5. Czytałem to już. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, a On wszystko wykona. Powierz swoją drogę, czyli Twoje życie. Wszystko. Powierz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, i zaufaj Mu. Jeżeli Mu zaufasz, to On może wykonać. Czasami z Łukaszem rozmawialiśmy ostatnio o jego pracy, prawda? Co znaczy zaufać? Nie? Czasami myślimy, że pewne rzeczy są odpalne, to jest tylko nasz problem, bo nasz wymysł, bo myśmy tego chcieli. Często tak jest, nie? Bo o, to jest to, co mi się podoba. Nie wiem, czy to się podoba Panu, czy Tobie. Mam kolegę, który postanowił, powiedziałem mu, czy to jest dobra decyzja odnośnie tego, co zrobił, bo wybrał sobie taką pracę, a nie inną. Powiedział, że on modlił się, okazuje się, że tą pracę, którą wybrał i to, co robi, doprowadziło go do upadku. Więc myślę, że nie było to dobre. Więc musimy bardzo uważać. Także jeżeli powiesz Panu swoją drogę i zaufaj Mu, to On, to nie masz Ty robić, tylko On wykona wiele rzeczy. My się często szarpiemy. Dlaczego? Nie powinniśmy. Jeszcze otwórzmy Mateusza, 18 rozdział. Dzisiaj to czytałem i postanowiłem to przeczytać. 18 rozdział. 18, dobrze? Czy 19, czy tam 18? 2, 3. Właśnie. I powiedział: zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak... przepraszam, nie powiedziałem... 18, 2, tak? Jeżeli nie powiedziałem. Powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest rozmowa z apostołami, tak? A kto więc uniży się jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci. Jakie są dzieci? Dziecko od najmniejszych lat musi polegać na dorosłej osobie. I to dziecko, jak dorasta, wierzy we wszystko, co powie tata. We wszystko. Potem pojawia się oczywiście bunt, bo ono uważa, że tata już nic nie wie, nie? Ale mówimy o dziecku. Dlaczego? Bo to dorosły wie, co jest dobre. To dorosły wie, co temu dziecku potrzeba. Dlatego mamy stać się jak dzieci i zaufać. My często jesteśmy jak ci dorośli, nie? A potem po łapkach. Co się dzieje w moim życiu, nie? Jest tak? Czasami? co ja zrobiłem? A potem, o ja, no, prawda? Mamy stać się jak dzieci. I powiedział, zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie nawrócicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w Królestwie Niebieskim. Wywyższenie jest przez uniżenie. Często ciężko nam ugiąć kark. Ciężko, czasami nam ciężko nie powiedzieć czegoś. Ja tak mam, nie? Ja muszę od razu coś powiedzieć. Ciężko. Chciałbym, żebyście pomyśleli nad tym. Są trzy kroki. Dwa można zrobić, nie robiąc trzeciego, nie być zbawionym. I jak rozmawiamy z kimś o zbawieniu, pamiętajcie, co trzeba powiedzieć. Amen.